I czas zacząć Kurier Ekonomiczny. Jest godzina 12.30, a dzisiaj naszym gościem Sebastian Stodolak, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy.
Patrzymy na sytuację gospodarczą, ale też na sytuację polityczną. Są enuncjacje prasowe, które mówią, że Polska nie dostanie żadnych finansowego wsparcia z Unii Europejskiej w ramach wieloletniego budżetu, wieloletnich ram finansowych. Na ile to jest tej zapowiedź groźna dla polskiej gospodarki?
Biorąc pod uwagę fakt, jak głęboko środki unijne przekształciły w funkcjonowanie naszych samorządów chociażby, to jest bardzo ważna wiadomość i potencjalny problem, ponieważ duża część inwestycji samorządowych była realizowana w oparciu o środki unijne. I tak to było planowane, nie pozyskiwano innych środków z innych miejsc. W związku z tym, gdy tych środków zabraknie, pojawi się wielka dziura i co z tym zrobić?
I teraz taka dziura jest być może przed nami, ale to jest kłopot polityczny, czy to jest kłopot natury głęboko gospodarczej, wyboru drogi rozwoju kraju?
Oczywiście w świecie idealnym, taki jaki mi się wydaje idealny, opartym o zasady wolnego rynku, w ogóle by takich dyskusji nie było, bo w ogóle by nie było redystrybucji na poziomie unijnym, prawda? Każdy kraj budowałby twarde fundamenty rozwoju gospodarczego w oparciu o przejrzyste prawo, relatywnie niskie podatki, firmy by sobie radziły, kiesa państwa by się zapełniała i miałaby na inwestycje. No żyjemy w innym świecie, w świecie, w którym potężna redystrybucja panuje, na poziomie unijnym gargantuiczna wręcz. Więc jakby decyzje polityczne wpływają bezpośrednio na nasz dobrobyt i na koniunkturę gospodarczą. Rozumiem, że zmierza pan redaktor do pytania o to, czy powinniśmy o te środki walczyć nawet za cenę.
A to już jest kolejne pytanie, to może dobrze, to teraz zadajmy, skoro pan sobie pytanie zadał, rzeczywiście na ile te środki są obecne i na ile w ogóle trzeba by zmienić paradygmat, bo trwa dyskusja, czy państwa współczesne mogą się rozwijać całkiem bez środków publicznych na inwestycje przeznaczanych.
Więc żeby to sprowadzić do takiego może najprostszego mianownika, jakim jest nasze codzienne życie, to spójrzmy na ten konflikt przez pryzmat tego sądownictwa, od którego wszystko się zaczęło i reform wprowadzanych przez aktualną ekipę rządzącą. Wszystkie dane, jakie można zgromadzić na temat tego, jak działają polskie sądy, mówią, że działają coraz gorzej. Coraz wolniej, coraz mniej efektywnie. My jako Warsaw Enterprise Institute zrobiliśmy raport, który mówi, że dodatkowo coraz mniej sprawiedliwie, bo coraz więcej ludzi zostaje aresztowanych bez nie tyle procesu, co aktu oskarżenia nawet i przetrzymywanych w aresztach tymczasowych przez wiele, wiele miesięcy, jeśli nie lat. Więc ten system nie działa i jeżeli ktoś mówi, że zmiany w polskim sądownictwie miały na celu jego naprawę, to można jednoznacznie stwierdzić, że to się nie udało. W związku z tym, o co kruszyć kopię? O co kruszyć kopię? Jeżeli z jednej strony mamy nieudaną reformę, która polegała de facto na jakimś mieszaniu kadrowym w sądownictwie, jedna kasta walczyła z drugą i odwrotnie, to się nie przekładało na dobrobyt mieszkańców i na ich traktowanie lepsze. Z jednej strony mamy coś takiego, z drugiej strony mamy sytuację, w której mamy kryzys gospodarczy, rosnącą inflację, galopujące ceny, wojny za granicą. No to ostatnie, czego nam potrzeba, to jeszcze kolejny kryzys finansów samorządowych związany z brakiem środków z Unii.
A z drugiej strony wiele osób sobie nie wyobraża, jak planować rozwój, jak go przeprowadzić de facto, jeżeli nie ma dużych środków, czy w ogóle jest we współczesnym świecie taki kraj, który się rozwija bez tego impulsu państwowego, czy to będzie unijny, czy krajowy, czy jakikolwiek inny.
To jest oczywiście wielka dyskusja, wielowątkowa. Na pewno środki unijne w jakiejś mierze wspierają, czy mogą wspierać rozwój gospodarczy w danym kraju, natomiast nie jest to coś, co jest dane. To jest warunkowa możliwość, czyli albo tak będzie, albo tak nie będzie. To zależy od tego, jak te środki są używane przez dany kraj między innymi. No i są badania, które pokazują, że ten wpływ środków unijnych na gospodarkę, o ile jest, to też nie jest jakiś wielki i wybitny. Innymi słowy, bez środków unijnych też byśmy się mogli rozwijać. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, w sytuacji, gdybyśmy od początku budowali model oparty o fundamenty nasze rodzime, krajowe, a nie oparty o zasysanie środków z zewnątrz. Nasz model jest właśnie oparty o te środki zewnętrzne i cała nasza administracja funkcjonuje ze środkami unijnymi z tyłu głowy. Nie ma modelu, nie ma procedur, nie ma know-how, jak pozyskiwać środki inaczej, jak planować inwestycje inaczej. Jakie inwestycje planować w momencie, gdy mamy ograniczone środki? Tego nikt w tym momencie nie wie. No i to jest wielki problem. Ja myślę, że tutaj polityka i kwestie godnościowo-suwerennościowe powinny ustąpić pragmatyzmowi.
Panie redaktorze, to jeszcze zapytajmy, czy ten bilans jest dodatni, bo o to może większość ekspertów jest zgodna, ale są też tacy, którzy mówią, jakby wszystko dokładnie podliczyć, to ten transfer środków wcale nie jest tak oszałamiający jak koszty, które polska gospodarka ponosi. Jakie jest pana zdanie, ten całkowity, realny bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, jak wygląda i jak będzie wyglądał?
Całkowity bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej musi obejmować także wymianę handlową z Unią Europejską. Dołączając do Unii, dołączyliśmy do wolnej strefy ekonomicznej, do rynku unijnego, prawda? Więc z tego tytułu korzyści, przepraszam, są olbrzymie. Już teraz w tym momencie nie jestem w stanie przytoczyć konkretnych liczb, ale to też łatwo znaleźć mnóstwo badań ekonomicznych pokazujących, jak wielkie korzyści Polska odniosła właśnie dzięki dołączeniu do wspólnego rynku. To są znacznie większe korzyści względem PKB niż korzyści, które Polska odniosła przez transfery finansowe wewnątrz Unii. Mam na myśli właśnie te redystrybucje i tak naprawdę subwencje dla Polski z budżetu unijnego. No to na tle tych wielkich korzyści z handlu, z tej prawdziwej gospodarki, wypada blado. Także ja myślę, że mimo wszystko nasz bilans członkostwa w Unii Europejskiej jest korzystny. Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które to będą negować i podważać, tylko że mówiąc szczerze, no przecież istnieją nawet osoby, które negują to, że ziemia jest bryłą, prawda? Więc no myślę, że no nie wszystkie głosy są równoprawne.
To jeszcze zastanawiam się, na ile jest taka możliwość, żeby Polska zastąpiła te środki, na ile jest możliwość, że jeżeli ich nie będzie, żeby oprzeć, skoro ten model rozwojowy już funkcjonuje, to zastąpić środki unijne środkami własnymi. Jest PFR, jest BGK, są możliwości lewarowania. W obecnej sytuacji gospodarczej Polska ma takie warunki?
No myślę, że nie ma takich warunków. Inflacja wynika nie z tego, że Putin zaatakował Ukrainę. To jest tylko czynnik przyspieszający i wzmacniający zjawisko inflacyjne, a wynika z polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. I także z tego, że rząd jako tę politykę stymulował, wypychając wydatki swoje poza oficjalny budżet i pozwalając budować zadłużenie w oparciu o pozabudżetowe instytucje właśnie wspomniane przez pana.
To jeszcze, skoro padł temat inflacji, gościem Kuriera Ekonomicznego Sebastian Stodolak, Warsaw Enterprise Institute, to jeszcze zadajmy pytanie o inflację. Mamy odczyt GUS-owski pogłębiony. On pokazuje, że w tej puli inflacyjnej bardzo szybko rośnie inflacja bazowa, czyli ta oczyszczona z cen chociażby energii czy żywności. W tym kontekście decyzja Rady Polityki Pieniężnej z października o postawieniu stóp na tym samym poziomie była słuszna czy błędna?
No to jest pytanie za milion dolarów, bo pytanie, z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy. Gdybym był posiadaczem kredytu mieszkaniowego, to powiedziałbym, to była świetna decyzja, prawda? Ale z punktu widzenia działania naszej gospodarki i z punktu widzenia właśnie inflacji, no to prawdopodobnie nie za rozsądna. No, musimy wiedzieć jedno, inflacja jest jak picie alkoholu. Drukowanie pieniędzy jest jak picie alkoholu. Przez kilka godzin wydaje się, że jest coraz lepiej, bo nawet marże przedsiębiorstwom rosną, prawda? Teraz zauważamy, że te firmy energetyczne mają jakieś olbrzymie marże, w ogóle niesamowite, prawda? Wszyscy się dziwią, jak to możliwe, skoro ceny są coraz wyższe i teoretycznie ludzi coraz mniej powinno być na to stać, a mimo wszystko marże coraz wyższe. Więc to jest klasyczny przebieg zjawiska inflacyjnego. Tyle, że tak samo jak w przypadku nadużywania alkoholu, w pewnym momencie wyłącza nam się film, nie pamiętamy kiedy, mamy blackout, budzimy się, nie daj Boże, w innym miejscu, niż w którym rozpoczynaliśmy wieczór. Tak samo właśnie w procesie inflacyjnym. W pewnym momencie natrafiamy na ścianę i zamiast tego procesu zwiększania marż, podnoszenia się wynagrodzeń, obserwujemy spadające marże, upadające firmy i spadające wynagrodzenia. Już w tym momencie realne wynagrodzenia prawdopodobnie spadają. Więc no, nie mamy przestrzeni, żeby jeszcze finansować z dodruku pieniądza kolejne inwestycje. No, no, to jest niemożliwe. Moglibyśmy to zrobić w oparciu pewnie o inne mechanizmy, tylko że tych mechanizmów nie uruchomimy z dnia na dzień. Mówię na przykład o prywatyzacji. Prywatyzacja jako proces to w ogóle zostało wymazane ze słownika politycznego przez ostatnie lata. Bo prywatne to znaczy, że złe, prawda? Więc jest to mimo wszystko jakieś potencjalne źródło dochodu. Mamy ponad 400 spółek państwowych w Polsce. Jesteśmy liderem regionu praktycznie pod tym względem. Na pewno mamy ich więcej niż Niemcy. Niemcy mają 70 spółek państwowych. Takie niby, prawda, przewidujące, świetnie planujące procesy gospodarcze Niemcy, a jednak nie stawiają na spółki państwowe tak bardzo jak Polacy. No, to powinno nam dać do myślenia. No ale oczywiście nie tylko prywatyzacja, no przede wszystkim głębokie reformy strukturalne, które pozwolą polskim przedsiębiorcom się spokojnie rozwijać i zarabiać pieniądze. Tych reform po prostu nie ma. Nasz system podatkowy jest rozregulowywany przez ostatnie lata, nieustannie. I przedsiębiorca, który dzisiaj zakłada firmę, on nie wie, czy jutro państwo mu zabierze 15 czy 35%. A to wszystko zależy od widzimisię nowego ministra tego czy owego. W takich warunkach nie można mówić o generowaniu wzrostu gospodarczego.
I od polityki rządu powiedział Sebastian Stodolak, analityk Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, godzina 12:42. Teraz skończymy kurier ekonomiczny.